Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Zapraszam dzisiaj do posłuchania rozmowy, jaką przeprowadził Maciej Mazurek z Martyną Łukasiewicz, kuratorką wystawy Wilhelma Hammershoya Światło i cisza. Wystawy, którą możemy oglądać w Poznańskim Muzeum Narodowym do 23 stycznia.
Arsenał Kultury.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu programu Arsenał Kultury. W Poznańskim Muzeum Narodowym można oglądać wystawę malarza z najwyższej półki, Duńczyka żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, o nazwisku, które trudno się wymienia, mianowicie Wilhelm Hammershoy. Kuratorem tej wystawy jest pani Martyna Łukasiewicz, którą zaprosiłem do studia, byśmy mogli o tym malarstwie, o tej fantastycznej wystawie porozmawiać. Jest to przedsięwzięcie wyjątkowe z wielu powodów. Przede wszystkim jest to pierwsza wystawa tego malarza w Polsce. I jest to rzeczywiście ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Jeszcze raz dzień dobry, pani Martyno.
Dzień dobry.
No właśnie, jak przygotowuje się i organizuje tak wspaniałą wystawę?
To rzeczywiście jest bardzo skomplikowany i długi proces. Przygotowania trwały tak naprawdę 3 lata. Oczywiście tutaj mówimy też o pozyskaniu dzieł sztuki, nie z jednego, ale z kilkunastu różnych muzeów w Europie, a także z prywatnej kolekcji z Nowego Jorku. A biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że obecnie zainteresowanie Hammershoyem wzrasta naprawdę na całym świecie, że każdego roku organizowane są jego duże wystawy i to też, że wiele muzeów zabiega o wypożyczenie jego dzieł, nie ułatwia sprawy.
Znaczy, pani też prowadziła negocjacje. Jestem ciekawy takiej technicznej strony takiego przygotowania. No, zwraca się pani do prywatnego tutaj właściciela, tak? Kwestia tam ubezpieczeń na przykład chyba, to jest bardzo ważna rzecz, tak? Ubezpieczenie tych przedmiotów od przedmiotów, no, wybitnych dzieł sztuki, od no, zniszczenia, jakiejś peregrynacji podczas podróży, tak?
Oczywiście kwestia ubezpieczenia, aczkolwiek to przychodzi później. Najpierw trzeba uzyskać w ogóle zgodę na wypożyczenie. No, ja tutaj też przyjęłam pewną strategię, to znaczy wiedziałam, że potrzebuję partnera i najlepiej, żeby to była instytucja, która ma największe zbiory Wilhelma Hammershoya, więc padło tutaj na Galerię Narodową w Kopenhadze. Przedstawiłam scenariusz wystawy, całą koncepcję, zarys. Ten pomysł się spodobał i Galeria Narodowa zdecydowała się rzeczywiście zostać partnerem, wypożyczyła najwięcej obiektów, ale też mając tak ważnego partnera, jeżeli chodzi o projekt Hammershoya, to oczywiście ułatwiło później nawiązywanie kontaktu z pozostałymi instytucjami, najpierw w Danii. Potem rozszerzyłam to także o pozostałe skandynawskie kraje. No i wreszcie także mając z tyłu głowy to, że jest to rzeczywiście wyjątkowa okazja i szansa, żeby zaprezentować Hammershoya naszej publiczności, zależało mi na tym, żeby to spektrum twórczości pokazać rzeczywiście szeroko. Dlatego też decyzja o włączeniu jeszcze innych obiektów. Natomiast jeżeli chodzi o prywatną kolekcję, tutaj rzeczywiście było bardzo trudno, bo to jest zaledwie drugie wypożyczenie do Europy z tej kolekcji. Wcześniej kilka tych obiektów było pokazywanych w Paryżu, teraz Polska. No i dopiero potem rzeczywiście już, kiedy są te zgody udzielone, przechodzimy do dyskusji o ubezpieczeniu, o kwestiach oczywiście wszelkich innych związanych z bezpieczeństwem, także transportem.
A to są drogie Hammershoy na rynku sztuki, pewnie z bardzo wysoko notowanym malarzem, tak? Obecnie, tak?
Tak, to jest aktualnie.
Ale znaczy ten wzrost to jest ostatnie 20 lat? 20 tak, lat mniej więcej
jak
chyba,
jak najbardziej.
Tak?
To jest rzeczywiście najdroższy artysta duński, jeżeli możemy tutaj mówić o rynku sztuki. Poza granicami Danii jego rekordy to mniej więcej ostatnio około 5 milionów dolarów i rzeczywiście najlepsze domy aukcyjne na świecie, Sotheby's, Christie's, te jego prace sprzedają. Natomiast w Danii jeszcze bardziej ten poziom wzrasta. Ostatnie aukcje to jest poziom 30 milionów koron, więc rzeczywiście.
Znaczy tutaj można powiedzieć coś takiego, że pani jest tak zwanym spiritus movens, tak, tej wystawy. A skąd to zainteresowanie tym malarstwem? No, które jest malarstwem kontemplacyjnym, malarstwem medytacyjnym. jakimś rodzajem, no, powiedziałem, ucieczki od zgiełku.
To prawda. I ta ucieczka od zgiełku towarzyszyła samemu artyście, o czym jeszcze możemy potem powiedzieć. Natomiast moje zainteresowanie generalnie sztuką duńską wiąże się też przede wszystkim z badaniami. Przy pracy doktorskiej badania głównie nad duńskim Złotym Wiekiem, czyli pierwszą połową XIX wieku, ale pracując przy kolekcjach...
Natychmiast Kierkegaarda.
Oczywiście.
Wyskakuje Kierkegaard, tak?
oczywiście, tak.
Tutaj... Jako największy duński filozof, tak?
Jak najbardziej. No i rzeczywiście...
Lęk i drżenie, boaź i drżenie, tak? Tłumaczone przez Iwaszkiewicza Jarosława, jak mnie pamięć nie myli.
Dokładnie.
Potwierdza pani, tak?
I rzeczywiście to jest bardzo, bardzo interesujące, kiedy poznaje się też te kolekcje duńskie.
I Andersen, przepraszam, że wchodzę w słowo.
Oczywiście, to już w ogóle oddzielna.
Notabene podlegające dzisiaj pewnej rewizji.
Tak, to prawda. To prawda. Tutaj szczególnie też pani Bogusława Sochańska, prawda, której pasją wielką jest Andersen i przekłady liczne Andersena. No właśnie, ale myśląc o tym Złotym Wieku duńskiej sztuki, potem przysuwa się spojrzenie na drugą połowę XIX wieku i dostrzega się Hammershøja wyłącznie. To jest rzeczywiście fascynujące zjawisko. Mimo, że było wokół niego kilku innych artystów podejmujących te same tematy, to jak na przykład pokazała wystawa paryska 2 lata temu w Jacques Morandre, no jednak ciężko Hammershøjowi dorównać. Także to jest też tym bardziej interesujące, bo dla mnie było to ciekawe prześledzenie właśnie, jak on wyrasta z tych korzeni, tych wcześniejszych pokoleń właśnie duńskiego Złotego Wieku, wielkich mistrzów kopenhaskich, jak czerpie z tej tradycji, a jednocześnie właśnie tak też uparcie dąży do wypracowania swojego indywidualnego stylu.
To na wystawie jest widoczne w obrazach, które nawiązują ewidentnie do Vermeera.
Oczywiście, z jednej strony Vermeer, ale także i studiowanie światła u innych artystów, Petera de Hoogh, Rembrandta. Vermeera w Kopenhadze nie mógł poznać Hammershøj, dlatego tutaj te podróże, już jako tak naprawdę student na Kopenhaskiej Akademii Sztuk Pięknych, kiedy podróżował właśnie do Holandii, studiował to malarstwo dawnych mistrzów i zresztą sam też mówił, że więcej może się nauczyć z malarstwa dawnych mistrzów niż ze sztuki sobie współczesnej. I to światło w najróżniejszych wymiarach i konfiguracjach, które można prześledzić w tym malarstwie właśnie, czy to Vermeer, czy to Hoogh, czy Rembrandt, jeszcze można dalej wymieniać, to rzeczywiście było bardzo ważnym czynnikiem kształtującym.
Ten Rembrandt jest frapujący. Znaczy tutaj osobiście odbierając, będąc na tej wystawie, nie miałem wrażenia, że akurat Rembrandt miał jakiś gigantyczny wpływ na Hammershøja, właśnie przede wszystkim Vermeer.
Tak, ze względu na to, że kompozycje Hammershøja od razu nam przypominają te pomieszczenia z postaciami zajętymi jakąś codzienną czynnością, te charakterystyczne właśnie vermeerowskie kompozycje. Natomiast rzeczywiście wiemy też z listów artysty, że studiowanie światła z obrazów Rembrandta było bardzo ważną lekcją dla niego.
W sztuce portretowej bodajże w większym stopniu chyba, nie? Niż w portretach.
Jak najbardziej, aczkolwiek to wypracowanie efektów światła i zderzenie się z czasami intensywniejszą grą światłocieniową, czasem jeszcze innymi efektami, oczywiście potem wpływało na myślenie artysty o świetle jako jednym z najważniejszych czynników budowania przede wszystkim nastroju w jego kompozycjach. Mhm.
Po ekspozycjach w Paryżu, w Tokio, tak? To jest wystawa w Polsce. Jak jest jej, gdzie ona będzie jeszcze prezentowana, bodajże w Krakowie, tak?
Tak. Rzeczywiście w zeszłym roku wystawa w Tokio, dość duża, 2 lata temu w Paryżu, natomiast w Polsce 2 odsłony. Druga odsłona będzie miała miejsce od marca do maja przyszłego roku w Muzeum Narodowym w Krakowie, z jedną różnicą, bo tylko w Poznaniu oglądać można obraz z kolekcji Alternational Gallery w Berlinie, a z kolei tylko w Krakowie będzie obraz z Boijma z Muzeum z Rotterdamu. Także trzeba zobaczyć obydwie odsłony.
Znaczy ja osobiście byłem zachwycony tą wystawą i też jakby przygotowując się do tego programu, spotkania z panią, przypomniałem sobie taką sentencję bodajże Paula Valeriego, że powinniśmy przepraszać, że ośmielamy się mówić o malarstwie. Że malarstwo jest sztuką milczenia, tak? Co pani sądzi o takiej opinii?
Rzeczywiście, jeżeli myślimy o Hammershøju i o świecie Hammershøja, to jest tam dużo tego milczenia i dużo przestrzeni do milczenia. Ale jednocześnie w tym milczeniu może narodzić się też bardzo ciekawa interakcja z tym dziełem. Zresztą w ogóle obrazy Hammershøja to są takie obrazy, które aż proszą o to, żeby na chwilę się odłączyć od tej rzeczywistości naszej, zabieganej, chaotycznej i właśnie wejść w ten spokojny świat. I dopiero wtedy tak naprawdę im dłużej przebywamy z tym dziełem, tym więcej się ujawnia możliwości jego odczytywania.
Znaczy jest to ciekawe, dlatego że on oczywiście przynależy do modernizmu, tak, europejskiego, ale oczywiście wyraźnie się różni. Ten przełom XIX-XX wieku w sztuce zachodu to jest takie niebywałe przyspieszenie. Kubis, rewolucje, futuryzmy, kult maszyny, siły też, kiedy myślę na przykład o futuryzmie. Nie? A tutaj mamy do czynienia z niezwykle subtelnym, delikatnym artystą, który jakby sam wyrzuca się na margines tych wielkich przemian. Tak? Można tak to zinterpretować też.
Znaczy, dla mnie Hammershøi sytuuje się między tradycją a swego rodzaju nowoczesnością, bo z jednej strony mówimy
pisała
o wielkich
pani o tym
mistrzach.
Katalogu, notabene, pod pani redakcją. Tak?
Tak.
Pani redagowała w katalogu, zresztą świetnie zredagowany, potwierdzam.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście on z jednej strony wyrasta z tych wielkich tradycji malarstwa, ale z drugiej strony to jest na przykład też ciekawe, że ze współczesnych jemu artystów najbliżej było mu do Whistlera, jeżeli chodzi o...
Szkota, to był Szkot, tak? Whistler?
Amerykanin mieszkający w Londynie.
A żony nie miał Szkotki?
James
to mi się wydaje, taki słynny, piękny obraz kobieta z rudymi włosami, tak?
I tak, też te kompozycje jego wspaniałe. A właśnie operowanie gamą barwną, jak pomyśli się o Whistlerze i Hammershøiu, to jest jeden z tych czynników, które powodują, że można poczuć bliskość. Ale prawdą jest, że rzeczywiście Hammershøi decyduje o tym, że nie podąża jakby na ślepo. On zresztą można mieć też takie poczucie, jak czyta się jego listy, czy wspomnienia o artyście, że nie czuł się najlepiej w współczesnej sobie rzeczywistości. To taka nostalgia za przeszłością u niego też bardzo często wybrzmiewa. Na przykład w widokach pustych miast, tych widoków właśnie, czy miasta, czy krajobrazów, które są jakby zatrzymane w czasie.
Święta pustka. Coś tak? Coś na kształt świętej pustki maluje, co dzisiaj jest takie kompatybilne z przemianami mentalności człowieka współczesnego, nie? Tak, który ucieka od zgiełku, od tego szaleństwa, które jest za oknem. Tak?
I myślę, że też właśnie dlatego to malarstwo Hammershøi jest uniwersalne i docierające do kolejnych pokoleń, niezależnie od wieku, niezależnie właśnie od przemian. Jest w tym coś ponadczasowego.
Mówiła pani o Winsterze, tak?
Whistlerze.
Whistlerze. Ja myślę, że to, co ich łączy, to jest taka pewna zasada charakterystyczna dla rzeczywiście dobrych malarzy, czyli świadomość, im mniej koloru, tym więcej koloru.
Chociaż to jest akurat dosyć interesujące przy Hammershøiu. Jeżeli mogę, to ten mit szarego malarza, który narasta jeszcze w sumie winą przyjaciół artysty, bo muszę tutaj powiedzieć, że jeden z jego przyjaciół, który zobaczył paletę Hammershøia, stwierdził, że ona wygląda jak deska, na której ktoś zostawił 4 ostrygi. Ale najlepsze...
Nie widział, nie miał, powiedziałbym, w oczach siły estetycznej. Nie zobaczył w tych szarościach tego niebywałego bogactwa.
Właśnie.
Tak? Tej szerokiej gamy.
Właśnie, tej szerokiej gamy, którą dzisiaj odkrywamy dzięki badaniom konserwatorskim. Zresztą też aneks wystawy jest poświęcony tym najnowszym badaniom. I okazuje się, że pod tymi tonami szarości na przykład znajduje się różowa podmalówka, że odnajdujemy w ostatnich badaniach takie pigmenty jak ultramaryna, gdzie jeszcze parę lat temu nikt nie podejrzewałby, że Hammershøi w ogóle sięgał po takie gamy. Więc to jest też interesujące, jak on dąży do uzyskania tego efektu wibrującej szarości, łącząc tak naprawdę znacznie szerszy wybór tonów kolorystycznych niż można by się spodziewać. To jest niezwykle świadome myślenie właśnie o konstruowaniu obrazu.
Tutaj też myślę, że warto chyba wspomnieć o tych związkach Hammershøia z fotografią, tak? Czarno-białą, czyli wyjście od półtonów do tej kolorystycznej ferii, tak? Zaczarowanej właśnie w szarościach.
Zdecydowanie tak. Tutaj też, jeżeli chodzi o te półtony, to oczywiście fotografia, która była bardzo ważna dla niego. Zresztą Hammershøi traktował fotografię też jako autonomiczne medium. On sam wykonywał zdjęcia, wykorzystywał je w procesie twórczym, bo na ich podstawie malował, ale momentami także decydował się w ogóle uznać zdjęcie jako pracę samą w sobie. Zresztą otaczał się także fotografami, ale Tutaj też, jak zresztą w katalogu próbujemy udowodnić, nie bez znaczenia ma również kształcenie akademickie i to, jaką rolę odegrał rysunek, jak też świetnie były oceniane na przykład jego postępy w modelowaniu bryły światłocieniem. Gdzieś tam ta gama właśnie szarości, prawda, kontrastu jest z nim od początku.
Znaczy nie, no tutaj potwierdza podstawową zasadę, że fundamentem dobrego malarstwa jest rysunek. Czy się komuś to podoba czy nie. I widzenie formą. Forma jako punkt dojścia, tak?
Które trenował od najmłodszych lat, bo rzeczywiście ten rysunek, lekcję rysunku zaczyna pobierać w wieku 8 lat. No i będzie mu to towarzyszyć aż do zakończenia akademii, wyłącznie okazując postępy w tym. Także właśnie złapanie formy, koloru, modelunku, to są jakby też te aspekty, za które cenią go nauczyciele, kiedy prezentuje rysunek na egzaminach.
Znaczy ta wystawa też wpisuje się w taki nurt zaprzeczający pewnej tezie o tak zwanym końcu malarstwa, śmierci malarstwa, tego dość sporo było już za mojego życia. Natomiast no właśnie, ta kariera no mówi o czymś wręcz przeciwnym, że być może wiele tych takich awangardowych, nowoczesnych kierunków czy artystów no, będzie traciło, a artyści klasy Hammershoya, którzy malują niewidzialne, bo w gruncie rzeczy malarstwo to jest malowanie niewidzialnego, będą zyskiwali na znaczeniu, no bo wiadomo, człowiek potrzebuje ciszy, spokoju, a człowieka na dłuższą metę nie da się oszukać.
To prawda, zwłaszcza też, że to akurat Hammershoi pokazuje ten przypadek świetnie, bo od momentu odkrycia go na nowo, wraz z odkryciem symbolizmu właśnie w latach 70., 80., mówię tu o odkryciu jego najpierw przez Duńczyków samych, to przez kolejne wystawy od lat 90. w Danii, potem lata 2000 już tak naprawdę w całej Europie, to zainteresowanie nim wyłącznie wzrasta. I rzeczywiście coraz głośniej mówi się o fenomenie tego artysty.
No jest malarzem zimnego, północnego światła, to raz, i ta estetyczność jego płócien i owa pustka, no przywodzi pewnie filmy Bergmana.
Oj, oczywiście, nordycka tak. Melancholia. Wielu reżyserów filmowych inspirowało się Hammershoiem, wielu fotografów również. Także tutaj jak najbardziej jest coś na rzeczy. To też to jego zainteresowanie właśnie różnymi artystycznymi mediami już samo w sobie było intrygujące i to dzisiaj jak najbardziej rezonuje, także można też przywołać rzeczywiście szereg. Zresztą oglądając czasem filmy, jak jest się wyczulonym na te artystyczne kadry Hammershoya, to pojawia się często właśnie postać w pustym pokoju, Janki Dawa-Błoński na przykład. Właśnie nawet w jednym z filmów Almodóvar sam mówił o tym, że też te kadry Hammershoya, myślenie o świetle jest bardzo, bardzo interesujące, także też to gdzieś w swoim języku.
Subtelne kradzieże wybitnych reżyserów, tak?
Subtelne kradzieże, dokładnie.
Aha. No jest jeszcze taki malarz amerykański Hopper, tak,
który oczywiście
natychmiast należy z Hammershoyem zestawić. Tak?
Absolutnie, tak, jak najbardziej. Tutaj to jest też fascynujące, prawda, że z jednej strony Hammershoy, który sam sięga po tego sobie współczesnego Whistlera i potem także ci bliżsi jeszcze bardziej współczesności artyści, prawda, którzy też odwołują się do Hammershoya, inspirują się nimi. Absolutnie jest to wyczuwalne od razu, jeżeli chodzi o myślenie z jednej strony właśnie światło, ale także też to podejście do myślenia o przestrzeni, prawda, jak ten temat przestrzeni staje się tematem samym w sobie.
No tak, bo malarstwo to jest jakby wyprawa w taką autonomiczną przestrzeń, a przynajmniej poszerza pole percepcji tych, którzy oglądają. Tak, że po wyjściu z wystawy Hammershoya miałem poczucie, że widzę zdecydowanie bardziej uważniej tę rzeczywistość, która mnie otacza. Może taką lekcję odnieść, tak, po takiej wizycie w muzeum, do czego oczywiście Państwa zapraszamy.
To rzeczywiście nie jest odosobniony głos i to jest bardzo miłe. Zresztą jednym z zamysłów prezentacji tej wystawy było właśnie takie zaproszenie do wyciszenia, do uważnego przyjrzenia się. I też to, o czym wspomniałam, czyli to, że im dłużej patrzymy na obrazy Hammershoya, tym więcej zauważamy, tym więcej dostrzegamy, tym więcej też rodzi się pomysłów. I jeżeli z tym głębszym oddechem i większą uważnością zostaniemy, no to tym lepiej.
Przede wszystkim ja myślę sobie, że to jest dobra odtrutka na wzrok, który został jakoś zmanierowany przez widzenie komputerowe, tak? Przez ekrany telewizji. Nie, tutaj mamy jakby taki chyba niezapośredniczony wgląd, jakby w naturę, tak?
Chociaż mimo, że te na przykład widoki wnętrz wydają się odmalowane tak realistycznie i tak dokładnie, to no właśnie, to dłuższe spojrzenie ujawnia, że to jest też inwersja rzeczywistości. Patrzymy na padające światło, ale zastanawiamy się po chwili nad tym, czy rzeczywiście ten kąt padania jest odpowiedni. Dlaczego nie ma klamek w oknach?
Tak.
Dlaczego nie ma pewnych
wybitną sztukę robi się z małych praw robi się wielką, z małych kłamstw robi się wielką prawdę, tak? Zgodzi się pani z tym?
Oj, tutaj myślę, że sam Hammersholt by się zgodził, także ten temat wnętrza, bo to jest jednak jego najsłynniejszy temat, on podejmuje nie po to, żeby portretować wnętrze, tylko to jest dla niego taki przyczynek właśnie do pewnych malarskich eksperymentów, do myślenia o możliwościach malarskiego języka.
A to malarstwo jakby wyprowadza nas na taki szerszy horyzont, transcendentny, metafizyczny, tak? Jest tam taki duch wolności też pewnej. Co pani sądzi o takiej interpretacji?
Czy myślę, że właśnie to malarstwo przez swoją uniwersalność powoduje, że nie ma złych interpretacji? I ja też kiedyś rozmawiałam na ten temat z głównym kuratorem Galerii Narodowej w Kopenhadze i on właśnie uznał, że na tym polega fenomen Hammersholta, bo można tam odnaleźć właśnie to takie zaproszenie do myślenia o pewnym przekraczaniu granic.
Znaczy wielkie dzieło sztuki zawsze nas przerasta chyba, nie? Zgodzi się pani z tym? Jeśli chodzi o tą mnogość interpretacji tutaj, które to malarstwo otwiera, tak, przed widzem.
Dobrze, że pan mówi tutaj o otwieraniu. Właśnie, czasami zarzuca się, że te obrazy Hammersholta są zamknięte, jak się patrzy tak wąsko, że tam zbyt wiele nie można powiedzieć. A właśnie dla mnie jest zupełnie odwrotnie, że właśnie, że jest to malarstwo bardzo otwierające. Czasami nawet poprzez sam sposób malowania tego chociażby widoków wnętrz.
Znaczy, bo wszystko rozstrzyga się na poziomie morfologii, tam jakąś rzeczy, nie? Tego nawet, powiedziałbym, kąta położenia farby na płótnie, tak? Gdzieś ten poziom taki pierwotny, prymarny. Jak przypatruję się, na przykład idę do muzeum i patrzę na obrazy, no to jak on to robi? Nie? Jak on to robi? Jak on potrafi wyczarować no coś takiego. Nie?
Zgoda, ale też i w tej warstwie malarskiej Hammersholt nie pozostaje zawsze taki oczywisty, bo na przykład zostawia często ślady procesu twórczego. W jednym z krajobrazów można zobaczyć naszkicowaną ołówkiem siatkę. W innym obrazie można zobaczyć szkicowo potraktowane maszty.
Robi to świadomie, czy to już, czy w tym sensie jest bardzo nowoczesne? Tak,
w tym sensie jest bardzo nowoczesne i dzisiaj badacze są przekonani, że to jest świadoma decyzja. Pozostawianie właśnie tych śladów procesu twórczego.
No i oczywiście piękne portrety żony, tak? No, na pewno, znaczy patrząc na te obrazy, to nie mam wątpliwości, że maluję ukochaną osobę. Czyli maluje tą energię miłosną bardziej niż widok tej kobiety, tak?
Hammersholt
była jego wybranką.
Malował wyłącznie bliskie sobie osoby. Kiedyś zresztą powiedział, że nie potrafiłby namalować portretu na zamówienie, bo dla niego malowanie portretu jest tak intymną czynnością, że musi najpierw kogoś dobrze znać. A Ida, jego żona, była rzeczywiście towarzyszką życia, ale też i ukochaną modelką. I to z jednej strony jej postać enigmatyczną, czasem jakby odwróconą do widza tyłem, zajętą codzienną czynnością można zobaczyć we wnętrzach, ale też rzeczywiście jest kilka jej portretów, także można się przyjrzeć jej rysom twarzy. Zresztą jeden z tych najważniejszych, dosyć wczesnych portretów Idy malowany był na podstawie fotografii, którą Hammersholt sam wykonał. Także jeszcze tak wracając do procesu.
Czyli malował to, co jest bliskie jemu, najbliższe. Tak?
Najbliższa
rzeczywistość. To, co dobrze znał.
Mieszkanie, które było jednocześnie pracownią, siostrę, brata, żonę, jeżeli architekturę, to w większości Kopenhagę, jeżeli pejzaże, to nie tak jak niektórzy artyści, nie wyjeżdżał daleko, żeby poszukiwać krajobrazów nietkniętych ludzką ręką, tylko wyjeżdżał na letnie wakacje gdzieś
do swojej ukochanej Danii, nie musiał jechać do Toskanii, tak, do Madrytu, tak, Dania okazała się
wystarczająco dla niego.
Oczywiście on jest, jak mnie pamięć nie myli, młodszy od Cezana. tak? Natomiast realizował chyba z żelazną konsekwencją zasadę, o którą powiedział Sezan, że malarzem jest ten, kto maluje 8 godzin dziennie i potrafi wymalować białą ścianę.
No to tutaj ten proces u Hammershoya był rzeczywiście bardzo długi. I to raz, że on sam mówił, że maluje wolno, że ten proces jest wymagający, a dwa, że też wielokrotnie wracał do tych samych motywów. Przykładowo na naszej wystawie można zobaczyć dwa obrazy pokazujące kościół świętego Piotra w Kopenhadze. Mhm. Kiedy już wybrał sobie jakiś motyw, wracał do niego i przepracowywał go tyle razy, zmieniając kolor, światło, czasem także i format, dopóki nie wypracował tego najbardziej zadowalającego efektu.
Czyli malarstwo jako walka z czasem za pomocą dwuwymiarowej przestrzeni płótna. Też tak można wysiłki Hammershoya ująć. Bardzo dziękuję pani Martyno za rozmowę. Moim gościem była pani Martyna Łukasiewicz, kuratorka i taki spiritus movens wystawy Hammershoya w Poznańskim Muzeum Narodowym. Dziękuję bardzo. Natomiast na zakończenie proponuję sztuka skandynawska, czyli fragment koncertu skrzypcowego Karla Nielsena jako taki, powiedziałem, komentarz muzyczny do tej wystawy, na którą państwa bardzo, bardzo zapraszamy. Jeszcze raz dziękuję pani za wizytę w studio. Dziękuję państwu.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na wystawę.
Arsenał Kultury.